Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Tematem naszym jest psalm 91. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogocnego przebywać będzie. Na wstępie możemy powiedzieć, na podstawie Biblii, że Bóg ludowi swojemu dał około 3000 obietnic. Zapisane są w Biblii. Są one bezwarunkowe i warunkowe. A więc niektóre otrzymujemy bez spełnienia warunków, inne po spełnieniu warunków. Jeżeli zachowamy się tak i tak, lub też taką czy inną postawę, przyjmiemy w takich warunkach, wtedy Bóg nam udzieli takich i takich błogosławieństw. A więc te są warunkowe. Ale wiele obietnic jest bezwarunkowych. A zatem Biblia nam niesie od Boga w tych obietnicach wspaniałe błogosławieństwa. Od nas zależy, jak z nich korzystać. I tutaj mamy wspaniałe obietnice w tym psalmie 91 i zorientujemy się, w jaki sposób mamy te obietnice sobie przyswoić i pod jakimi warunkami. Zdanie pierwsze mówi, że który mieszka w ochronie Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Co to jest ochrona Najwyższego? Bóg zaprasza, przybliżcie się do mnie, przybliżę się ku wam i będziecie w mojej ochronie. Oznacza, że cały świat nie jest w ochronie Bożej, że tylko ci, którzy się do Niego przybliżą i spełnią pewne warunki, a mianowicie wejdą w Nim, z Nim w przymierze, w jedność przez pokutę, usprawiedliwienie i poświęcenie. Moglibyśmy powiedzieć, że ta ochrona jest to stan jedności z Bogiem w zupełnym poświęceniu. A zatem ktokolwiek bez jakichkolwiek zastrzeżeń i rezerw przyjmuje wolę Bożą, tak jest wola Boża w poświęcenie wasze, a więc dokonuje zupełnego poświęcenia, przyjmując wolę Bożą za swoją i pełniąc ją, ten jest w ochronie Najwyższego. Staje się źrenicą boskiego oka. Bez wiedzy Bożej włos jego z głowy nie spadnie. Jest pod jego ochroną. Anioł pański zatacza obóz, czyli Chrystus jest aniołem Jehowy, organizatorem opatrznościowej opieki nad ludem Bożym. Obóz bezpieczny i pewny, w którym my się znajdujemy. I w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Znaczy, będzie blisko naszego Ojca Niebieskiego. Już w starożytności przysłowie takie mówili Rzymianie, wypowiadali. Umbra hominem sequitur, czyli cienie. Ściga człowieka, idzie w ślad za człowiekiem. Jeżeli idziemy pod słońce, cień nas nie opuszcza, jest bardzo blisko. Czyli cień się po prostu zlewa z nami, utożsamia. I my z Jehową podobnie jesteśmy Jego cieniem, Jego obrazem. Bliskość, towarzystwo. Pierwszy Jana, czyli pierwszy list, pierwszy rozdział, 3 i 7 werset mówi nam, że wchodzimy w jedność z Bogiem. Koinonia grecka mówi towarzystwo, obcowanie, nieprzerwane obcowanie. Tak jak psalm pierwszy mówi, że w zakonie pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy, ma łączność z Bogiem, związek, staje się olbrzymem jedności i poddania się Bogu i z Nim dusza Jego rozmawia bez przerw. Myśli, uczucia, słowa, czyny, zachowanie, postawa. Wszystko jest w jedności z Bogiem. To jest bardzo trudne, ponieważ słyszeliśmy wczoraj o nieprzyjaciołach, którzy stają na drodze naszej między nami a Bogiem, a to jest ciało, świat i szatan. Ciało niedoskonałe, ze wszystkimi jego wadami i słabościami, które nas odciąga od tej jedności i nie pozwala nam ono, świat i szatan, na skoncentrowanie naszej myśli na Bogu i na rozmawianie z Nim nieustannie. Oni nam przerywają, przeszkadzają, odsłaniają, zmuszają, żebyśmy się odwrócili od Boga. Rzeczę Panu, a więc taki, który utrzymuje tę jedność z Bogiem, który jest w Jego ochronie, w stanie zupełnego poświęcenia jedności z Bogiem, rzeczę. Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę. Nadzieja spełnienia wszystkich obietnic Bożych danych dla dobra wszystkich poświęconych, o których żeśmy mówili, około 3000 obietnic. One zaczynają tworzyć ognisko i do naszego życia wkraczają. Powiększa się coraz bardziej liczba obietnic, na korzystanie z których utrzymujemy boskie przyzwolenie, boską łaskę i boską dobrotliwość. Wtedy nadzieja się realizuje. Nadzieja jest to wewnętrzne pragnienie otrzymania spełnienia tych obietnic, a więc pragniemy w sercu przyswoić sobie te obietnicy, zasłużyć na nie, zdobyć je, uczynić własnością. I drugi element tej nadziei, oczekiwanie na tę realizację. I przez samokontrolę własne życie i własne środowisko analizujemy, czy ta obietnica już się spełnia. To, czego pragnęliśmy i na co oczekujemy i czego się spodziewamy, staje się naszą własnością. Wtedy mieszkamy w zamku. To znaczy, że tak jak poprzednio powiedziane, że w ochronie pańskiej, a ta informacja mówi nam, że ta ochrona, ten stan poświęcenia staje się warownym zamkiem, nie do zdobycia. Wtedy, kiedy my pełnimy wolę Bożą, nie ma we wszechświecie mocy, która by mogła nas odłączyć od miłości Bożej i Chrystusowej. Nie ma siły. Szatan i wszelkie moce, upadli aniołowie, muszą stać z boku, załamywać ręce, że nie mogą nas zdobyć pod swoje panowanie. Że ta forteca jest nie do zdobycia, ponieważ jest ona boską fortecą. On ci zaiste wybawi cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowitszego. Otóż sidło, łowcy, prawda? Tym łowcą ptaków w oryginale jest to myśl zawarta, że to jest łowca ptaków, który sidła zastawia na ptaki. Kiedyś widziałem takiego łowcę, jak byłem chłopcem małym, jak ten łowca takie patyczki takiej szerokości maczał w bardzo gęstym kleju i na gałązkach ustawiał. A potem od drugiej strony podchodził, gdzie te ptaszki były i je tak lekko straszył, żeby na to drzewo się przeniosły. I który ptaszek na tym patyczku stanął, już nie mógł podnieść się, bo ten patyczek był przyklejony do gałęzi i do jego nóg. Zaczął trzepotać skrzydełkami i spadał. I te skrzydełka się zaczęły kleić, a ten ptasznik przychodził, go zabierał. Dlaczego jesteśmy przyrównani do ptaków? A szatan tutaj sprytnym, przebiegłym łowcą, który sidła zastawia, o których my nie wiemy, są sidła z przynętą. I ta przynęta czasem jest widoczna, czasem niewidoczna. Dopiero albo sidła są niewidoczna, przynęta jest widoczna. Wtedy my na tę przynętę, jakaś wspaniałe wizje, ta przynęta przed nami odsłania, przyciąga nasz wzrok i nie dostrzegamy sidła. I gdy tę przynętę chwytamy, momentalnie zaczyna działać sidło, które nas szybko chwyta. Też widziałem takie sidła, ale już za późno. Ptak, widziałem kuropatwy złapane na takie sidła, gołębie i inne. A więc chytrość, przebiegłość szatana jest w tym tutaj ilustrowana, dla którego lud Boży jest tarczą. On chce zniszczyć każdego poświęconego. On podjął walkę z Bogiem i z Jego dziełem Królestwa Bożego. Ściga lud Boży, aby go zniszczyć, lecz powiedzieliśmy, że kto mieszka w Bogu, w ochronie Najwyższego mieszka, w zamku nie do zdobycia, a jeśli jest czujny, ostrożny, szatan nie złowi go w swe sidła. Otóż są sidła na zwierzęta, są sidła na ptaki i sieci na ryby, prawda? A więc w zależności. To są różne kategorie ludzi, lecz te są przyziemne, jak ryby, zwierzęta, lecz ptaki fruwają wysoko, symbolizują lud Boży. Jak orły wzbijają się wysoko ku niebu, to są ci, którzy w myślach, sercach, pragnieniach, intencjach, aspiracjach swoich wznoszą się do Boga bardzo wysoko, ku światła, prawdy, energii i mocy. Orzeł ma oczy, które mogą widzieć pod słońce. Głębokości Boże zapuszcza swój umysł i czerpie stamtąd światło i energię. A zatem taki ptak złowiony jest nieszczęśliwy w sidłach. I tutaj widzimy, wybawi cię z sidła łowczego, czyli Bóg uwzględnia nasze doskonałości i słabości, przez które my ze słabości, z nieświadomości wpadamy w sidła. I to się często zdarza. Wtedy Bóg bierze to pod uwagę, że nie jest to rozmyślne i ratuje nas. Siedemkroć upada sprawiedliwy, ale się podnosi. I tutaj Obietnica jest nam dana, drodzy bracia i siostry, prawda? A więc ta obietnica już nam dana jako poświęconym, że gdy ze słabości upadniemy, Bóg nas ratuje. I dalej mówi, i z powietrza najjadowitszego, ponieważ szatan szerzy powietrze jadowite, a tym jadowitym powietrzem są różne teorie, takie jak ewolucja, wyższy krytycyzm, Christian science, czyli wiedza chrześcijańska, pseudo-chrześcijańska, obłudnie tak nazwana, żeby zwieść lud Boży, że ona jest chrześcijańska. I wiele innych błędnych teorii poglądów. To jest to powietrze jadowite, które niszczy umysł i serce człowieka błędnymi, fałszywymi teoriami. Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Pierze. Symboliczna kura. Kurczęta. Zwołuje. I rozkłada swoje pióra, umożliwia, żeby one się tam mogły główkami przytulić do łona swojej mamy i odczuć ciepło, bezpieczeństwo, ratunek. Kurczaczek nie boi się, że go jastrząb porwie. Jak jastrząb przeleciał, to kura momentalnie wydaje swoje głosy, alarm ogłasza, kurczęta biegną szybko, ona rozstawia skrzydła i one już cichutko, wszystkie tylko maleńkie nóżki widać spod piór, wszystkie w piórach. Baczność nad ludem Bożym. Pierzem swym okryje cię. Czyli obaczność Boża ludowi Bożemu jest zapewniona. Tak jak powiedziałem, włos z głowy nie spadnie bez wiedzy i dozwolenia Bożego. A następnie pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Skrzydła, dwa skrzydła, Stary i Nowy Testament. Czyli nauka, prawda Starego i Nowego Testamentu we właściwy sposób zrozumiana i przyswojona i wprowadzona w życie jest bezpieczeństwem ludu Bożego. Rozwija go, buduje, upodabnia do Boga i Chrystusa, daje mu zdolność reprezentowania Boga, owocności w prawdzie i w głoszeniu Słowa Bożego. Prawda jego tarczą i puklerzem. Tak jak cytowano wczoraj Efezów kilkakrotnie, 6 rozdział od 13 wersetu, o zbroi Bożej. Czyli uzbraja nas Bóg, daje nam tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić. Tarcza wiary. Puklerz sprawiedliwości, zdolność do przyswajania sobie i rozwijania boskiej sprawiedliwości przez pokutę, wiarę i wielki wysiłek pełnienia woli Bożej. W ten sposób sprawiedliwość przez Chrystusa staje się naszą szatą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie. Noc i dzień jest tutaj poruszona, przedstawiona. A gdy weźmiemy 6 werset, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności powietrza morowego, które zatraca w południe. Czyli noc jest tu związana z ciemnością, noc grzechu, z ciemnością błędu, mówiąc ogólnie, a dzień ze światłością prawdy. Dzień przypisany, dzień tysiąclecia, usprawiedliwionym z wiary i poświęconym i południowe słońce w pełnym blasku, które zdrowie przynosi na skrzydłach, światło i energię ludowi Bożemu i zbawienie. Otóż dzień i noc. Izrael, tak jak wspominaliśmy przy rozpoczęciu konwencji, wędrował z Egiptu do ziemi obiecanej dzień i noc, prowadzony słupem obłoku i z ognia. 13 rozdział do Rzymian, 21, 22 werset mówi tak. A Pan szedł przed nimi we dnie w słupie obłoku, czyli Pan szedł, aby je prowadził drogą, a w nocy w słupie ognia, aby im świecił, żeby szli we dnie i w nocy. Tak jak na wstępie wczoraj mówiliśmy, dzień żniwa żydowskiego, noc między żniwami wieku Ewangelii, dzień paruzji, noc Epifanii, dzień tysiąclecia, noc małego okresu. Otóż my żyjemy w okresie Epifanii, noc. Ale ten psalm był pisany dla kościoła w paruzji i w Epifanii. A zatem jest tu mowa o dniu i o nocy, paruzji i Epifanii. Nie odejmował słupa obłokowego we dnie, a słupa ognistego w nocy od ludu, czyli prawda postępująca, prawda nie tylko postępująca, rozwijająca się jako prawda, ale kroczący za nią lud Boży, czyniący postęp przez przyswajanie tej prawdy do umysłu i do serca. Czyli Izrael pokonywał teren, przybliżał się do ziemi obiecanej, duchowy Izrael, lud Boży, postępuje, rozwija się w umyśle i w sercu na obraz Boży i Chrystusowy, jest coraz bliższy dziedzictwa Królestwa Bożego, coraz bardziej staje się godnym i przygotowanym do wejścia do ziemi chananejskiej, do Królestwa i doskonałości. Zaraza morowa i strach, strach nocny, przeróżne. I tu, gdy połączymy z 6 wersetem, zaraza morowa, strach nocny, zaraza morowa, która przechodzi w ciemności, a więc w Epifanii strach i zaraza, strach wielkiego ucisku i fałszywych doktryn rozpowszechnianych w tym okresie na wielką skalę zwodnicze. I oczywiście strzały latającej we dnie, w paruzji, strzały, które przebijają serca ludzkie błędem. Biblia mówi o strzałach prawdy, tak jak w psalmie 45, że one czynią nieprzyjaciół Bożych przyjaciółmi. Tak jak apostoł Piotr wygłosił w 2 rozdziale, czytamy dzieł apostolskich, po spłodzeniu z ducha swoje wielkie pierwsze kazanie i zadrżeli Żydzi przerażeni i zapytali, co mamy czynić? Przerażeni na sercu. Przeniknęła ich strzała prawdy, gdy im Piotr powiedział, że wyście się stali mordercami Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał jako Mesjasza dla waszego zbawienia, a wyście go zamordowali. Czyli gdy gwałtownie zadziała prawda na kontrast usposobienia serca, które było przeciwne prawdzie i nagle zrozumie, że to, w co wierzył i to, w co wierzył, stanowiło jego postawę życiową, że to było nieprzyjacielskie w stosunku do Boga, wrogie, natychmiast został rozbrojony i z wielkim przerażeniem przyszli do Piotra, co mamy czynić, a więc przebici strzałom i psalm 45 o tym mówi. Strzały jego ogniste, to znaczy prawda, która zabija błąd w sercu i czyni tego nieprzyjaciela Bożego przyjacielem Bożym. Tu natomiast odwrotnie, błąd jako strzała. Przesiewacze paruzji, 5 przesiewań, a najbardziej 3 przesiewanie było masowe, kombinacjonizm. przebijały strzały błędu, rozumowanie umysłów i serc poświęconych i innych, usprawiedliwionych i innych. Czyli błąd zwyciężał prawdę. Przesiewacze stali się nauczycielami błędu w imieniu szatana. Otóż w takich warunkach i w takim niebezpieczeństwie piąty werset mówi: nie ulękniesz się w tej sytuacji tych rzeczy, ani strachu nocnego, ani zarazy. Niczego się nie ulękniesz. Ty, wierny Kościół, wierny poświęcony lud Boży, zachowasz swoją integralność z Bogiem. Jedność z Bogiem, bo jesteś w zamku i w ochronie Najwyższego. I idziesz jak cień za Bogiem. Kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zawsze weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Zatraca to powietrze morowe w południe, czyli w środku paruzji, u szczytu prawdy danej paruzji przez onego sługę, Pan, we której obecności dał wspaniałą prawdę. Wytłumaczył z Nowego Testamentu najwięcej prawd. W porównaniu z wiekiem Ewangelii niewiele było prawd w poprzednich okresach, za wyjątkiem szafarskich doktryn. Tu natomiast było zebranie wszystkich szafarskich doktryn, zharmonizowanie i danie wytłumaczenia wszystkich proroc mówiących o wtórej obecności naszego Pana i o Jego paruzji. Padnie po boku Twym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. A więc, po pierwsze, nie ulękniesz się, dasz odpór temu wszystkiemu, bo wszystko będziesz badał przy pomocy Ducha Bożego. Duch bada się wszystkiego i głębokości Bożych. Ale człowiek cielesny nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, mu są głupstwem. I dlatego świat szydzi z prawdy na czasie i z ludu Bożego. Dla nich to są bajki, wymysły szewców, krawców i tych, którzy nie mają szkół teologicznych i tak dalej. Lecz tak było i przy pierwszym przyjściu naszego Pana. Nazarejczyk był wzgardzony, wyszydzony. Apostołowie to prostacy, to rybacy. Śmiano się z nich, szydzono, aż przyszedł ucisk na dumnych faryzeuszów nauczonych w piśmie i wielka klęska na cały naród, który został rozproszony. Podobnie, która obecność pociągnie za sobą w wielkim ucisku, rozproszenie chrześcijaństwa, zniweczenie, zniszczenie systemów organizacyjnych, ponieważ oni nie poznali czasu nawiedzenia swego. A więc 1000 rozumiemy przez porównanie z Ewangelią Mateusza 25 rozdziałem, gdzie jest powiedziane w 33 i 41 wersecie, że nasz Pan, we której obecności zgromadził w restytucji wszystkie narody na sąd, kozły po lewicy, po stronie niełaski, a owce po prawicy, po stronie łaski. I tutaj właśnie 1000 jest po stronie lewicy, natomiast 10 000 po prawej stronie, ponieważ mówi o dwóch stronach, to mamy lewicę i prawicę. A gdy wymienia jedną, to znaczy, że ta druga liczba jest po tej drugiej stronie. Czyli jeśli mówi, że 10 000 po prawej stronie, a mówi o dwóch stronach, to znaczy, że ta druga jest lewicą, czyli stanem niełaski. Wobec tego te 1000 reprezentuje klasę, w której śmierć. Natomiast te 10 000 reprezentuje wielkie grono. Dlaczego? Bo po boku Twym, a Ty to malutkie statko, to lud Boży poświęcony, czyli tu się odnosi do malutkiego statka, że w okresie paruzji i w okresie epifanii lud Boży, prawdziwy i wierny, który będzie w zamku mieszkał i w ochronie Najwyższego, znajdzie się w środku między dwoma klasami. Po stronie niełaski, czyli Kościół Chrystusowy rozpozna klasę, której śmierci i obdarzy ich niełaską. I dalej, po prawicy 10 tysięcy Kościół rozpozna utracjuszy koron i możliwość ich oczyszczenia według obietnicy Bożej i obdarzy ich łaską pomocną do oczyszczenia. Jakub 5 rozdział mówi, że kto by nawrócił grzesznika, prawda? Zachowa go od śmierci i przykryje mnóstwo grzechów. Czyli praca Kościoła nad ratowaniem wielkiego grona, przed którą śmiercią pobudza wielkie grono do pokuty żalu, oczyszczenia się, ażeby mogli skorzystać z przykrycia zasługi, wybielić szaty swoje we krwi barankowej, z palmami w rękach wyjść z ucisku. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział i 30 werset nam podobne tutaj daje myśli. I czytamy: Jakoby uganiał jeden z nich 1000, a dwaj goniliby 10 000. Otóż jest to dodatkowe, typiczne wyjaśnienie tego fragmentu psalmu, że jeśli chodzi o tych 1000 i 10 000, to maluczkie statko miało dwóch wielkich wodzów, którzy temu maluczkiemu statku dali prawdę potrzebną do zbicia błędów 1000 i 10 000. I ten jeden to brat Rusel w Paruzji. Ten 1000 członków klasy, w której śmierci pokonał prawdami i zniszczył ich przesiewawcze błędy, w ten sposób dał Kościołowi prawdę do obrony i do zachowania swego stanowiska w maluczkim statku. Następnie w Epifanii dwaj gonili i gonili 10 000. To znaczy, że brat Johnson, posłannik epifaniczny w Epifanii, plus prawda poruzyjna od brata Russella przez brata Johnsona przyswojona i epifaniczna przez brata Johnsona wydana łącznie, ta prawda jedna i druga reprezentowała tych dwóch dawców prawdy pochodzących od Pana. Paruzyjnego brata Russella, epifanicznego brata Johnsona, i przy pomocy tych prawd brat Johnson pokonał błędne argumenty, cielesny umysł i samowolę, utraciwszy koron, pomagając im w ten sposób do ucieczki ze swych błędnych stanowisk i do oczyszczenia. Napędził ich do oczyszczenia tymi prawdami. Wracamy do naszego psalmu. Do Ciebie się to nie przybliży, czyli nie grozi Ci na skutek Twojej wierności i trwaniu na zamku, przebywaniu na zamku i trwaniu w ochronie Najwyższego, nie grozi Ci upadek i przejście albo do 10 000, a potem do 1000, prawda? To znaczy do wielkiego grona, a potem do klasy, w której śmierci. Tylko to oczyma Twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz, czyli że Kościół broniący prawdy, rozumiejący prawdę, będzie widział błędne postępowanie tych dwóch klas i rozpozna w nich te dwie klasy, a następnie zrozumie, że cieszy się na tym zamku łaską Bożą. Będzie to z bojaźnią i ze drżeniem sprawowane zbawienie maluszkiego statka, którzy nie będą się chełpić, że nie należą do tych dwóch klas, ale będą z bojaźnią i ze drżeniem bronić swego stanowiska i postawy przed Panem i przed Bogiem. Wierni oglądają i rozpoznają błędne stanowisko niepobożnych. Ale niepobożni nie są w stanie widzieć i zrozumieć stanowiska wiernych. Stają się zaślepieni. Apostoł Piotr mówi, wymieniając 7 wyższych pierwszeństw łask, potem mówi, bo przy kim tych rzeczy nie masz? Ślepy jest. Ślepy. To znaczy nie widzi. Boskiego planu i wiernego ludu nie rozpoznaje. Jest ślepy. A wierny lud Boży, napełniając się i rozwijając te 7 wyższych pierwszeństw łask, bo jeśli to przy was będzie, a obficie będzie, to znaczy nie tylko będzie normalną naszą praktyką, czyli tym funkcjonującym zespołem łask w naszych charakterach, ale będzie obfitować na rzecz kontrolowania przez wyższe pierwszorzędne łaski wszystkich pozostałych niższych, pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych łask, obfitować na całość systemu boskiego obrazu i podobieństwa, wtedy niepróżnymi ani niepożytecznymi będziecie. Czyli będziecie pełni łaski Bożej, pełni prawdy, pełni światła i będziecie rozszerzać to na innych, pożyteczni dla innych. Będziecie mieli kwalifikacje i upoważnienie Boże do niesienia tego światła i reprezentowania Boga i Chrystusa. Ponieważ Ty, Pana, który jest nadzieją moją, najwyższego za przybytek swój położę, czyli lud Boży poświęcony, Jehowę, Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, zachowuje jako miejsce przebywania, przybytek, w nim mieszkamy, jak gdyby w przybytku, w stanie poświęcenia, w świątnicy Kościół, a my podobnie w stanie poświęcenia. Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Tak. Rzymian 8:28 czytamy, że wszystkie rzeczy pomagają do dobrego tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Wszystkie rzeczy. Czyli na nas mogą przychodzić przykre i bolesne doświadczenia, utraty. My mamy w mannie wymienionych ponad 20 różnych negatywnych doświadczeń z utratą czasu, zdrowia i wiele innych rzeczy, z opozycją, z walką z szatanem, ciałem, światem, błędami, przesiewaniami i różnymi innymi. Z tym związane są straty materialne, doczesne, wszelkie inne. Więc to są doświadczenia ludu Bożego. Ale oprócz tego lud Boży ma wiele radości, wiele szczęścia, tak jak tutaj. Siedzimy wszyscy w upojeniu, w radości, w pokoju. Wczoraj, dzisiaj, jutro, odprężeni. Zapomnieliśmy, co nas otacza na tym świecie. A więc nie spotka cię nic złego, a jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Weźmy pod uwagę Żydów, 13 rozdział, 17 werset mówi tak. Ale jeszcze przeczytamy 11 werset tego psalmu. Albowiem aniołom swoim przykazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Łącznie to rozważymy. Dlaczego nie spotka Cię nic złego? Dlaczego będziesz tak chroniony? Ponieważ aniołowie będą Ciebie strzec na wszystkich drogach Twoich. Tymi aniołami, a są ich dwie kategorie, są niewidzialne duchowe istoty. Anioł Pański zatacza obóz, to znaczy używa aniołów, niewidzialne istoty. I tak jak czytamy do Żydów w 1 rozdziale 14 wersecie, również i Ewangelii Mateusza, i zali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają, czyli aniołowie, posłani na posługi. Każdy z nas ma anioła, który się opiekuje w opatrzności Bożej. I ten, Mateusz 18:10 mówi, ma przystęp w każdej chwili do Boga. A żeby zdać relację o każdym z nas, jak zachowujemy się, jak żyjemy, jak poświęcenie realizujemy i wszelkie inne szczegóły realizacji boskiego planu w odniesieniu do naszych jednostek. I otóż to są duchowe istoty. To jest pierwsza kategoria tych aniołów. Inni aniołowie to są z ludu Bożego wybrani wodzowie, nauczyciele, którzy są kierowani prawdą i Duchem Bożym i posyłani, pobudzani w umysłach i sercach, aby nieśli nam pomoc, radę, wyjaśnienie, wskazówki, aby nas napominali, gdy źle postępujemy i pomagali nam do wyjścia z niedoli przez pokutę, wiarę i poświęcenie. I otóż wówczas czytamy Żydów 13:17, oceniamy ich usługę. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. To znaczy przekonani przez tych wodzów, nie posłuszni ślepo. Nie gdy wódz wymyśli sam coś z siebie i powie, macie słuchać mnie. Tacy są wodzowie w chrześcijaństwie, niektórzy. Ale wodzowie w prawdzie to są tacy, którzy dają przekonujące dowody prawdy, jak postępować. Gdy ktoś inaczej postępuje, udowadniają mu, że to jest niewłaściwe i że powinien tak postępować, bo tak prawda nakazuje. I w tym oni są przykładem, przewodnikami. I tutaj właśnie wyrażenie to, bądźcie posłuszni wodzom waszym, to znaczy posłuszni prawdzie, którą oni wam wyjaśniają. Prezentują wam dla waszego dobra. I bądźcie im w tym poddani, tej prawdzie, którą wam daję. Macie być poddani wraz z nimi, według tej prawdy żyć. Albowiem oni czują nad duszami waszymi, a więc są posłani, jako ci aniołowie, wykształceni w prawdzie, jako ci, którzy liczbę oddać mają, a to mają czynić z radością. I rzeczywiście tak czynią. Dlatego też Bóg tym aniołom przykazał, niewidzialnym i widzialnym nauczycielom ludu Bożego, aby strzegli lud Boży na wszystkich drogach. Nie we wszystkich rzeczach, ale na wszystkich drogach. Sposobach życia, postępowania i wykonywania prawdy. We wszystkie rzeczy lud Boży się nie wtrąca innych, ale tylko chodzi o prowadzenie się, postępowanie i wykonywanie prawdy. Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. Na rękach. Ręce reprezentują usługę pełną opieki, troski dla ludu Bożego, gorliwą służbę tak jednych, jak i drugich aniołów na korzyść ludu Bożego. W jakim celu? Abyś o kamień nie obraził nogi twojej. Kamień reprezentuje błędne doktryny, kamienie, albo prawdy reprezentuje, a szczególnie opoka, taka jak okup, doktryna o okupie, doktryna o ofierze za grzech. A żebyś się nie zgorszył o tę doktrynę, żebyś nie potknął się, nie upadł, tak jak na przykład niektóre sekty nieuznające równoważnej ceny naszego Pana za Adama. To jest, potknęli się o okup, nie rozumieją równoważnej ceny. I wiele innych, inni nie uznają ofiary za grzech. Krew przymierza, przez którą był poświęcony za pospolitą, miał i dar łaski Bożej znieważył. Czyli tacy, którzy odrzucili, że są uczestnikami maluszkiego statka w ofierze za grzech, i to się odnosi do maluszkiego statka, a te nogi, ostatni członkowie maluszkiego statka, Ruzi. Ale to jest również psalm dla wszystkich poświęconych, ponieważ on zachodzi na Epifanię, więc i maluszkie statko żyło w Epifanii, i inne klasy, które z tych właśnie prawd czerpią światło i siłę. Po lwiej, po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz. Otóż lew reprezentuje bestię, lub też lew i bestia reprezentuje to samo, papiestwo. bazyliszek, system szatański w tym świecie. I wiemy, że ten świat jako system szatański ulega zupełnemu rozkładowi. Rozpadają się elementy tego systemu i cały świat krzyczy dzisiaj ratunku. Wszystkie nam republiki się oddzielają, rozpadają. Rewolucje tu, tam, we wszystkich narodach. Niemcy wschodni protestują przeciwko zachodnim. Wszystko się rozpada tu i tam. Na wszystkich kontynentach widzimy ten rozkład i rozpad. System szatański. Ziemia i rzeczy, które są na niej, zniszczone będą. Rozpływa się ziemia, tak? Te niebiosa i ta ziemia, jak mówi drugi Piotr, trzeci rozdział. Lwię i smoka podepczesz. Lwię to fałszywy prorok lub federacja protestancka, również sekciarskiego charakteru. A smok, władze cywilne, które ratują imperium szatana, które sklejają w związku Kościoła z państwem te systemy. I dzisiaj widzimy, jak wszyscy uwiesili się kropidła. Ono nas uratuje. Ucisk przeżyjemy, jak będziemy się kropidła trzymać. A więc szukają ratunku władze cywilne w Kościele. A my wiemy, że Joram uciekł do Jezreela, żeby tam się leczyć ze swych ran. Czyli, że systemy polityczne do kościelnictwa, po lekarstwo, po balsam, na te wszystkie utrapienia i cierpienia się ucieka. To nic nie pomoże. I jest powiedziane, że lud Boży zwycięży. Zwycięzca w starożytnej Grecji, gdy pokonał swego nieprzyjaciela, czy to walka gladiatorów, czy inne przypadki, czy wojenne, to gdy go zwyciężył, podchodził do niego i nogę kładł mu na grzbiecie. Jako zwycięzca i podnosił rękę, wiktoria. Przypominam sobie takie w łacinie zdanie, ale po polsku je powiem. Hektor na Patroklusa w głowie nogę trzyma. Czyli Hektor zwyciężył Patroklusa i na jego głowie postawił swoją nogę jako zwycięzca, triumfator. I lud Boży tutaj na lwie, na bazyliszku, na lwięciu i na smoku kładzie nogę swoją, to znaczy zwycięża. Czym? Nie orężem cielesnym. Gdyż broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest ducha mocna do zniszczenia wszelkich błędów, wszelkich fałszywych doktryn. A więc zwyciężamy. Pokonujemy błędy o piekle, o trójcy, o wiecznych mękach i wszelkie inne. Wykazujemy mnóstwo ceremonii niebiblijnych, mnóstwo nauk pochodzenia ludzkiego. A więc nogę kładziemy na tych tutaj zwierzętach, tu pokazanych. Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, wywyższę go, przetoś poznał imię moje. Czyli lud Boży poznał imię, charakter Boży. I na skutek tego, zgodnie z powołaniem, abyśmy byli przypodobani obrazowi Chrystusa i Boga, rozwijając sobie charakter Boży Chrystusowy, oceniamy i rozpoznajemy charakter Boga. Na skutek tego jesteśmy uznani przez Pana, przyjęci, napełnieni Duchem Świętym, mocą, prawdą, jasnością i jako zwycięzcy prowadzeni do Królestwa Bożego, wyrwani z wszelkiej niedoli i wywyższeni. Maluszkie statko zostało wywyższone z ludzkiej natury do boskiej, do chwały, do panowania nad całym wszechświatem po prawicy Boga. Będzie mnie wzywał, wysłucham go, każdy z nas, gdy jest wierny Bogu, a ma doświadczenia, wzywa do Boga, jest wysłuchany. Ja z nim będę w utrapieniu. Pan niesie krzyż na skrzyżowaniu. Nasz krzyż. A my tylko tą końcówkę. Czyli, że Pan przeżywa nasze doświadczenia wielokrotnie głębiej niż my sami i On współdziała z nami. On wspólnie nam, z nami to doświadczenie niesie, przeżywa, aż wyjdziemy z niego zwycięsko. Wyrwę go, uwielbię go. Długością dni nasycę go. Czyli Mamy życie ograniczone tym bycie, ale przez zmartwychwstanie otrzymamy życie wieczne. Długość nieskończona dni życia. Okaże mu zbawienie moje, czyli dam poznać plan wyzwolenia i plan zbawienia dla niego samego i dla wszystkich. Życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa Bożego.